Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Duchu Święty, prosimy Cię, bądź z nami, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy rozważamy Twoje Słowo, Panie, i kiedy czytamy też nauczanie Kościoła katolickiego. Dodaj nam światła i mocy w wyznawaniu naszej wiary. Drodzy Państwo, i kolejny temat w tym nurcie wyznanie wiary i rozważania dotyczące Kościoła, którego głową jest Jezus Chrystus. Dzisiaj chcemy się zastanowić, porozmawiać o misji nauczania Kościoła. Tutaj już pierwszy podpunkt mówi nam w tym temacie. Biskupi razem z prezbiterami, swymi współpracownikami przede wszystkim mają obowiązek przepowiadania wszystkim Ewangelii Bożej zgodnie z poleceniem Pana. Tu zobaczmy sobie świętego Marka, Ewangelię, 16 rozdział. Są oni zwiastunami wiary, prowadzącymi nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami. Tu jest, właściwie w tym pierwszym zdaniu jest wszystko powiedziane. To właśnie Chrystus upoważnia, Chrystus daje mandat, Chrystus daje pewność poprawności tegoż właśnie nauczania. Gdy rozważamy te tematy, musimy ciągle wracać do początków, a więc Chrystus jest głową Kościoła. Święty Paweł pisze, to nie nowość, ciągle to przypominamy, do Efezjan mówi: Bóg Ojciec wszystko poddał Chrystusowi, a Jego samego ustanowił głową dla Kościoła, który jest jego ciałem. Dziękujemy świętemu Pawłowi, że on to wszystko tak właśnie poukładał, ułożył, że możemy tak w prosty sposób to mieć taką właśnie świadomość. Jesteśmy prowadzeni tymi zdaniami bardzo jasno. A więc Chrystus głową dla Kościoła, który jest jego ciałem. Jezus Chrystus utworzył Kościół, czyli wspólnotę, jeszcze raz wracamy, swoich uczniów. Powołał pierwszych spośród nich, apostołów, których miał posłać i posłał na cały świat, by byli jego, jakbyśmy to powiedzieli pięknie, zwiastunami, może lepiej ambasadorami właśnie. Uczył ich wzajemnej miłości, dał im władzę związywania i rozwiązywania. To też jest tutaj bardzo istotne. Poza tym, co jeszcze? Powiedział Piotrowi, że na nim zbuduje swój kościół, ale gdy posłał apostołów na cały świat, a sam wstępował do nieba, obiecał im jednocześnie, to jest bardzo ważne, i że zostanie z nimi przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I to jest to zapewnienie. I Chrystus, Pan Jezus, został z Kościołem, został z nami. Wiemy, w jaki sposób to czyni. I dlatego też mamy właśnie tę pewność, również jako tutaj ten Kościół ziemski, nauczając czy interpretując Ewangelię, naukę Chrystusa, mamy właśnie tę pewność, że to jest właśnie zbudowane na Chrystusie. A więc nauczanie pewne, nauczanie oparte na niesamowicie trwałym fundamencie. Dlatego też mamy Chrystus jest głową i Duch Święty, który oświeca, kiedy czytamy, kiedy rozważamy, kiedy Kościół naucza właśnie Ewangelię Bożą. Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez apostołów, sam Chrystus, który jest prawdą, zechciał udzielić temuż Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności. Czyli tu dalej konkretny dar, konsekwencja wcześniej tego, że Chrystus jest głową, a my ciałem, i On też jest tym, który ten Kościół prowadzi, został w nim. On daje łaskę, daje dar nadprzyrodzonego zmysłu wiary. A lud Boży trwa niezachwianie w wierze pod przewodnictwem żywego urzędu nauczycielskiego Kościoła. To może jest takie słowo trochę nas jakoś tak może odrzucić, nie odrzucić, ale tak troszeczkę, no urząd, prawda? Nam się kojarzy urząd jako coś, co jest, ma tutaj no jakąś taką, prawda, moc sprawczą. Mówimy urząd, prawda, o Urząd Ochrony Państwa, urząd, już nie ma, Urząd Stanu Cywilnego i tak dalej, więc coś, co swoimi decyzjami no ma taką moc sprawczą, jeśli chodzi o dokumenty, jeśli chodzi o jakieś tam, prawda. No i podobnie tu możemy powiedzieć, tylko że to nie jest jakaś taka instytucja zimna, światowa, po ludzku uczyniona, ale właśnie napełniona pewnością Ducha Świętego, obecnością Chrystusa. W to wierzymy. Dlatego też już dokument soborowy Dei Verbum właśnie o tym poucza, że aby Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako następców swoich, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie, czyli mówimy tutaj magisterium. A więc ten urząd nauczycielski Kościoła, popatrzmy, musi chronić go przed wypaczeniami i słabościami oraz zapewnić mu obiektywną możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary. Misja urzędu nauczycielskiego jest związana z ostatecznym charakterem przymierza zawartego przez Boga w Chrystusie z jego ludem. I tutaj mamy misja pasterska urzędu nauczycielskiego jest ukierunkowana na czuwanie. Więc by po co czuwać? By lud Boży trwał w prawdzie, która wyzwala. Do wypełnienia tej służby Chrystus udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności. To tutaj sobie chcemy jeszcze raz podkreślić, wiary i moralności, a więc tutaj nie ma oczywiście tej takiej, no, tej nieomylności, nie wiem, w sprawach gospodarczych, nawet w jakimś sensie prognoz politycznych, czy ekonomicznych, czy w jakiś, prawda, co będzie, jak coś tam się wydarzy albo nie wydarzy, ale dziedzina jest bardzo konkretnie określona, wiara i moralność. I tutaj jest ważne to, katechizm mówi, realizacja tego charyzmatu może przybierać liczne formy. Nieomylnością tą cieszy się na mocy swego urzędu właśnie biskup Rzymu, głowa kolegium biskupów, czyli papież, gdy jako najwyższy pasterz, tutaj to jest podkreślone, i nauczyciel wszystkich wiernych, który swoich braci umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności. Nieomylność obiecana Kościołowi przysługuje także kolegium biskupów, gdy wraz z następcą Piotra sprawuje ono najwyższy urząd nauczycielski, przede wszystkim na Soborze Powszechnym. To mówiliśmy wczoraj, właśnie Sobór Powszechny jest takim miejscem tych jednoznacznych decyzji czy odczytań tutaj nauki Bożej, interpretacji też w świecie współczesnym nauki Ewangelii. Gdy Kościół przez swój najwyższy urząd nauczycielski przedkłada coś do wierzenia jako objawione przez Boga i jako nauczanie Chrystusa, orzeczenie te należy przyjąć posłuszeństwem wiary, co też rozumiemy bardzo jasno. Taka nieomylność rozciąga się na cały depozyt objawienia Bożego. A więc popatrzmy, wszystko się zaczyna od Chrystusa, który jest głową Kościoła, oczywiście zbudowanym w porozumieniu, we współpracy z człowiekiem, z apostołami. Pierwszy papież, następca Chrystusa na ziemi, Piotr, potem apostołowie, potem ich uczniowie, dalej przekazywana jest ta sukcesja apostolska. Wszystko to oparte ma być i ufamy jest na wierności Ewangelii, na służbie prawdzie, mocno osadzone, a więc tutaj Duch Święty pozwala na to. To jest taki wspaniały dar i to nas wszystkich przerasta w zrozumieniu, ale w tym temacie właśnie w pewności wiary i w głoszeniu moralności jest tutaj jedność. Jest to jedno serce, jednego serca, jednego ucha, możemy powiedzieć jednego rozumu, mózgu, jakkolwiek to wszystko jest tutaj połączone. Tak więc urząd nauczycielski Kościoła to autorytet kolegium biskupów i papieża do autentycznego przedkładania i wyjaśniania depozytu wiary. W najbardziej ścisłym sensie termin magisterium, czyli ten właśnie urząd na polski tłumaczone, oznacza więc kolegium biskupów, a więc następców apostołów, którzy w jedności z następcą świętego Piotra, biskupem Rzymu, posiadają od Boga dany autorytet w przedkładaniu, czyli podawaniu do wierzenia i wyjaśnieniu tego, co zostało przekazane jako depozytum fidei, depozyt wiary. I również ten termin magisterium oznacza też niekiedy takie podmioty jak sam Ojciec Święty, papież, wiadomo, papież razem z biskupem, tych, którzy nauczają z mandatu biskupa, a także instytucje kurii rzymskiej. Co jeszcze tutaj jest ciekawe, że te zadania magisterium to jest służba przede wszystkim. Tu ciągle służba się będzie nam przewijało, jeśli chodzi o tą stronę ludzką Kościoła, tak można powiedzieć, tą stronę, bo tak nas nauczył Jezus Chrystus. To nie jest jakaś nowość, odkrycie, ale przede wszystkim służba. Od tego słowa pochodzi misterium. Służba w tym wypadku Słowu Bożemu, temu, który jest spisane i temu niespisanemu. Magisterium, pamiętajmy, nie jest ponad Słowem Bożym, ale jest wobec Słowa Bożego w postawie służebnym. I tutaj mamy piękny gdzieś obraz kiedyś przekazano, namalowany przez Jan van Eycka, ołtarz gandawski. I tutaj szczegół jest papieże i biskupi. I pokazany jest właśnie, że tutaj papież z tiarą jeszcze na głowie, więc z tą specjalną taką koroną oznaczającą władzę w kościele, czyta Biblię, Pismo Święte. No i widzę, że tak czyta, że tak czytając ci papieże, że wszyscy na głos, że wszyscy z boku biskupi tam obecni, widać też także opatów zakonnych słuchają, prawda? Słuchają, wsłuchują się. Pewnie potem jest wymiana zdań, dyskusja, jakieś pewnie uwagi, komentarze, ale właśnie to jest to wspólne czytanie Słowa Bożego, nasłuchiwanie, dzielenie się przemyśleniami, oczywiście wszystko pod światłem, pod tym wielkim kloszem, tak możemy powiedzieć, Ducha Świętego. A więc magisterium, i czyli służba, służenie temu, by Słowo Boże było dobrze przypowiadane, rozumiane. na czym polega ta służba, a więc są tutaj cztery takie komponenty, momenty, a więc audit, czyli słuchanie. Przy asystencji Ducha Świętego magisterium wsłuchuje się w Słowo Boże. Sobór doda nam, że czyni to bardzo pobożnie, pije, a więc w duchu czci wobec przekazanego słowa. I praca urzędu magisterium polega więc na nauczaniu tylko tego, co zostało przekazane. Magisterium nie tworzy nowych doktryn, nie wymyśla jakichś twórczych rozwiązań, tak przynajmniej no, ma takie tutaj te ramy w dziedzinie wiary i moralności. Tutaj się nic nie zmieni w magisterium, chociażby jeżeli ktoś by coś chciał zmienić, no to się stawia poza, prawda, doktryną, a wiemy, co to oznacza. A więc skupia się na słuchaniu, na tym, co zostało przekazane jako depozyt wiary. Tak więc tutaj mamy nieraz dyskusje jakieś bezpłodne na temat pewnego małżeństwa, jak je rozumieć, a może małżeństwo to związek, już nie chcę teraz mówić kogo i tak dalej. Nie, to Bóg, Pan Bóg miał plan stwórczy, stworzył kobietę, stworzył mężczyznę i kobietę, czy kobietę i mężczyznę, oni, i żeby byli razem, a Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel, będący tutaj na ziemi i nauczający przez czas jakiś, uczynił to, podniósł to do rangi sakramentu i koniec. I nie ma tutaj żadnych, prawda, dyskusji. Można sobie gdzieś tam, prawda, robić sobie jakieś spotkania, mówienia, głosowania i nic to nie da. To jest depozyt wiary. Poza tym, no właśnie, druga ta służba, rodzaj służby to w tym magisterium, a więc służyć to strzeżenie, łacińskie custodit, a więc magisterium ma dbać, by właśnie nic z tego, co zostało przekazane, nie zostało zaniedbane, zmienione czy zniszczone. To jest też bardzo istotne. Musi więc reagować wtedy, gdy jakieś koncepcje teologiczne naruszają prawdę przekazanego słowa. No i to mieliśmy właśnie przypadek też w czasie Soboru Watykańskiego II. To nie jest żadna przecież tajemnica. Była część teologów, którzy zaczęli przekraczać tę granicę, mówiąc, że właśnie trzeba iść ku współczesnemu światu, niejako, nawet była taka tendencja, no i zostali oni w sposób naturalny no, przesunięci na margines. Teraz się mówi, że nie chcę tutaj jakoś być sędzią, no, ale że jakoś tak, no, to życie im nie wyszło, odeszli z kościoła. Niektórzy właśnie porzucili też kapłaństwo, a ta dobra linia, to znaczy dobra, prawowita, prawdziwa, przetrwała. No i, ale był czas, że właśnie to była ta tendencja do dzisiaj aktualna, że świat współczesny i Kościół ma mu służyć. Kościół niejako ma jeszcze, czy jako wspólnota ma pochylić się, uklęknąć i nie wiadomo co jeszcze. No to już było, że otworzyć te drzwi, zrobić przeciąg i potem nie wiadomo co dalej. Natomiast jest to strzeżenie, custodit, a więc reaguje wtedy, gdy jakieś koncepcje naruszają prawdę przekazanego słowa. Ani jedna kropka, ani jedna jota, jak właśnie mówił Pan Jezus, się nie zmieniło. I potem następnie to co? Jest cecha, czy nie wiem, rola tej służby, to jest wyjaśnianie, też bardzo to ważne. Mówi łacińskie słowo exponit, wyjaśniać, wykładać właściwie, oświadczać, o może tak, ale bardziej wykładać, czyli magisterium autorytatywnie wyjaśnia i zarazem interpretuje to, co zostało przekazane. Oczywiście to są wtedy konferencje, spotkania, dyskusje teologów, kardynałów, arcybiskupów, biskupów na czele z Ojcem Świętym. Są przeróżne zespoły, podzespoły, ale to wszystko na koniec końców ma służyć właśnie, żeby wyjaśnić, eksponit, wyłożyć, przedstawić i to najlepiej w języku zrozumiałym, prawda, dla każdego człowieka dobrej woli, który chce przyjąć argumenty, który chce zrozumieć. I wreszcie następny ten taki też moment to jest przedstawienie do wierzenia, czyli proponit. A więc obowiązek w tej służbie magisterium jest więc autorytatywne, też mówiliśmy, przedkładanie, że jakaś prawda zawiera się albo się nie zawiera w depozycie wiary, ale ciągle jest ta służba właśnie depozytowi wiary, to, czyli temu testamentowi, temu skarbowi, prawda, coś, co jest najbardziej fundamentalne, istotne. No właściwie to nie ma porównania w życiu codziennym, żeby tak porównać ten depozyt wiary, ale ja nie wiem, czy to jakaś jest na przykład... No nie, bo nie chciałbym spłycać i mówić, że to jest jakaś, prawda, jakiś ten to, co było zawiązująca się jakaś umowa i tak dalej. Nie, to jest za małe określenie. A więc zadania magisterium, może być w innej kolejności, to jest ta służba, która wygląda następująco. Audit, a więc słuchać, no właśnie, przedstawiać do wierzenia, strzec i wyjaśniać. Tutaj, no, o tym trzeba nam właśnie pamiętać, a wszystko to w tym właśnie kluczu służbie Ewangelii, służbie przekazywaniu wiary. I tu mamy, dalej katechizm nas upewnia, boska asystencja, boska opieka jest także udzielona następcom apostołów, nie tylko wtedy im na początku, ale następcom nauczającym oczywiście we wspólnocie z następcą świętego Piotra w sposób szczególny. Właśnie to jest biskupowi Rzymu, pasterzowi całego kościoła, gdy nie formułując definicji nieomylnej i nie wypowiadając się w sposób definitywny, wykonuje swoje nauczanie zwyczajne, podaje pouczenia, które prowadzą do lepszego zrozumienia, objawienia w dziedzinie wiary i moralności. I nauczaniu zwyczajnemu wierni powinni okazać religijną uległość ducha, która jednak różni się od uległości wiary, ale jest jednak jej przedłużeniem, a więc ta uległość ducha i uległość wiary i uległość ducha. Tutaj jest takie też rozróżnienie, więc są te orzeczenia, które się przedkłada jako objawione przez Boga i jako nauczanie Chrystusa. Orzeczenia te należy przyjąć posłuszeństwem wiary, mówiliśmy, a więc ta wyższa instancja i taka nieomylność rozciąga się na cały depozyt objawienia Bożego. Czyli jeszcze raz wróćmy, dzisiaj misja nauczania. Biskupi razem z kapłanami, z prezbiterami, swymi współpracownikami przede wszystkim mają obowiązek przepowiadania wszystkim Ewangelii Bożej. To jest to, ten obowiązek i temu służy ten urząd, który strzeże właśnie tego obowiązku, tej misji, by głosić Ewangelię Bożą. Nie głosić, prawda, tego, co tam kiedyś przyjdzie, jakiejś przyszłości świata, bo to tylko... Prawda? Kiedy będzie koniec i tak dalej, bo to tylko wiemy, Pan Bóg wie, Bóg Ojciec, czy także nie głosić jakichś tam projektów ekonomicznych, gospodarczych, chociaż tutaj ten głos też jest potrzebny, o tym powiemy, o tak zwanej tutaj społecznej nauce Kościoła, to będzie później. Natomiast mówiąc o misji nauczania, przede wszystkim jest głosić Ewangelię Bożą. Idźcie na cały świat i słuszcie temu, by ta Ewangelia była głoszona. I to jest ten pewnik, to jest ten fundament, w tym Duch Święty daje wam właśnie tą moc i poczucie tej jedności, jedności serca. Mówimy tego, co się czuje, tego, co się słyszy, tego, co się myśli, mówi. I to wszystko w Duchu Świętym pochodzi od Ducha Świętego i z Jego darem i w to mamy, chcemy wierzyć.